z Ewangelii według świętego Mateusza, z rozdziału 11, od 25 wiersza. W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami: Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. Wszystko przekazał mi Ojciec mój. Nikt też nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn i temu, komu Syn zechce objawić. Siostry i bracia, to przesłanie poranne, które słuchaliśmy z 17 rozdziału Ewangelii Janowej, które nazywane jest modlitwą arcykapłańską i pierwotnie ten tekst nosił tytuł Modlitwa ostatniej godziny. Ja właściwie tam gdzieś wewnątrz siebie zawsze ten tekst tak tytułuję, bo jest to rzeczywiście modlitwa ostatniej godziny Jezusa i myślę, że ten tytuł oddaje głębiej to wszystko, co ta modlitwa wyraża. O ile on jest ważny i dlaczego ja chcę połączyć przed chwilą przeczytany tekst z Ewangelii według świętego Mateusza z tamtym tekstem janowym. Przede wszystkim w ostatniej godzinie życia człowiek mówi rzeczy najważniejsze. Nie jest to czas na byle jakie słowa, na zwyczajne gadanie. To są chwile bardzo istotne i dlatego na przykład w każdym życiu człowieka, kiedy człowiek ma świadomość odchodzenia, używa tych słów nie za wiele, ale one mają niesamowity ciężar, niesamowitą wagę, ponieważ wypowiadane są w takim klimacie. On stwarza już całą sytuację. Trzeba by chyba tak na ten tekst Ewangelii świętego Jana popatrzeć i dzisiaj zachęcam jeszcze raz trochę z nim pochodzić. Trochę z Nim pobyć, pozwolić Bogu działać przez to Słowo. Przed chwilą natomiast w słowach zanotowanych w Ewangelii według świętego Mateusza, we fragmencie, który w Biblii Tysiąclecia nosi tytuł Objawienie Ojca i Syna, jest to taki bardzo istotny moment, bardzo istotny fragment. Można porównywalnie próbować znaleźć to i u Łukasza w 10 rozdziale. Ale jedno jest tutaj istotne. Inność i tożsamość na przemian, możliwość dojścia do Ojca tylko i wyłącznie tą drogą. Zanim rozpocznę to zamyślenie nad kolejny raz nad Ojcostwem Boga, nad szukaniem w tym ojcostwie też pewnego wzorca, sposobu życia dla siebie, bo cały czas tak mam takie zamierzenie i chyba tak to czynimy, że to nie jest problem tylko odkrycia jakiejś teorii o Panu Bogu, bo tak to jest niemożliwe. Ale jest to próba odkrywania nieustannie tego twarzy, tej twarzy Boga, najprawdziwszej z prawdziwych. A równocześnie jest to próba szukania sposobu życia, dlatego że to usynowienie, które jest w Ewangelii, ta szczególna adopcja, ponieważ ciągle Jezus jednoznacznie daje do zrozumienia Ojciec mój i Ojciec wasz, że ta relacja jest różna, jego i nasza. Niemniej jest to jednak też relacja Ojca i Syna. I jeżeli chcemy odczytać znaleźć jakiś sposób na życie, może nawet również przez ten czas tu spędzony trochę inny, to trzeba by to wszystko odczytywać w takim kontekście. Ciągle szukamy Ojca, tak tylko takie krótkie mini streszczenie, ciągle szukamy Ojca w takim wymiarze. Od Niego pochodzi wszelkie stworzenie, On rodzi, bo to jest istotna funkcja Ojca. Ten Bóg objawiający się jest Ojcem Izraela, ludu Bożego, już tamtego przymierza. Jest taki piękny tekst i w Księdze Wyjścia 4,22, potem w 2 Samuela 7,14. Izrael pierworodny Jahwe. Tam już w Starym Testamencie widać tę cudowną, bardzo delikatną, wrażliwą, boską opiekę nad swoim ludem. Myślę, jest sporo takich tekstów starotestamentalnych, gdzie można już zobaczyć to piękne oblicze Boga. Co jest ważne, ojciec jest, Bóg jest ojcem ubogich, wdów, sierot, wszystkich uciśnionych, wszystkich, których gdzieś tam świat nieustannie spycha na margines. I Bóg jest ojcem Jezusa Chrystusa. To jest bardzo ważny moment, przed chwilą przeczytany fragment. Proszę zobaczyć, jeszcze raz wrócę jeszcze raz do tego tekstu. Wszystko przekazał mi ojciec mój. Nikt też nie zna syna, tylko ojciec, ani ojca nikt nie zna, tylko syn i temu, komu i ten, komu syn zechce objawić. Jednoznaczne, nie pozostawiające żadnej wątpliwości. Nie mam wątpliwości, jeszcze raz chcę to zaznaczyć, że rozważając sprawę Ojcostwa Bożego, jesteśmy ciągle w głównym nurcie naszej wiary, w jej sercu, dotykamy istoty wiary chrześcijańskiej. Równocześnie, odkrywając Boga w ten sposób, odkrywamy siebie. To znaczy, możemy otrzymać odpowiedź na pytanie o naszą tożsamość, kim my właściwie jesteśmy. To jest bardzo ważne. Dotykałem wczoraj w tym pierwszym rozważaniu, mówiąc o ojcostwie w ogóle w życiu człowieka, bazując na tym egzystencjalnym doświadczeniu relacji międzyludzkiej, że brak ojca sprawia, że człowiek nie umie odkryć własnej tożsamości, a nie odkrywając własnej tożsamości staje się niezdolny do dialogu i do życia we wspólnocie. Stąd jest tyle ludzi poranionych. Myślę, że chrześcijanie, jeżeli mają być ludźmi na miarę Ewangelii, a więc ludźmi pokoju i miłości, ludźmi jednania, muszą mieć jasno określoną własną tożsamość, gdyż jej brak sprawia, że albo się przykulamy właśnie tak trochę w kompleksach, że no przepraszam, jestem wierzącym, jakbyśmy przepraszali za to i tak czasem się zachowujemy. Albo też każda inność sprawia, że budzi się w nas jakaś agresja, abyśmy mieli kłopot zorganizowania życia, również w wymiarze społecznym, gdzie różnorodność wcale nie musi oznaczać wobec siebie jakiejkolwiek agresywności. I to jest ta próba odkrycia, kim jesteśmy, jest dla człowieka, dla chrześcijanina ogromnie istotną, ważną sprawą. I to nie jest, jeszcze raz, ja tak z uporem wracam do tego, chcąc podkreślić, że to wcale nie ma nic wspólnego z jakimś teoretycznym rozważaniem istoty Pana Boga. Stąd to poranne odkrycie, odkrywanie, przepraszam, na kolanach, w akcie modlitewnym. Bo tylko w taki sposób odkrywa się ojcostwo. Dziecku nie można wytłumaczyć teoretycznie, kim jest tato, nawet na jego poziomie, zrobić najbardziej adekwatny do jego poziomu wykład i w ten sposób go obronić przed nieobecnością ojca. Nie da się. Żadną teorią, żadnym takim wykładem nie da się chrześcijanina obronić przed istotną sprawą, jakim jest brak relacji osobistej, osobowej z Bogiem. Żadne konferencje, żadne rozważania, żadne najlepsze wykłady teologiczne nie są w stanie tego zrobić. To wszystko musi być przeniesione. Jest pomocne, jest potrzebne, przeniesione na wymiar bardzo osobistej relacji z Bogiem. Osobowej, ze wszechmiar, bo tak się odkrywa praktycznie Boga, tak się odkrywa Ojca. To musi być doświadczalne. Doświadczalne, więc musi być zgoda człowieka wdania się w tę relację. Człowiek musi się zgodzić na to i sobą zaryzykować, powtarzam to słowo. Jeżeli mamy tę tożsamość odkrywać, to nie ma żadnej wątpliwości, że istotnym jest tutaj właśnie zrozumienie tajemnicy, czy misterium, może tego słowa lepiej użyć, właśnie misterium Ojcostwa, Bożego Ojcostwa. Zrozumienie dogłębnie tej prawdy. Dlatego, że ona nam pozwala wchodzić, ciągle stwarza nowość relacji z Bogiem, ale też z innymi. Bo tam, gdzie jest Ojciec, tam równocześnie pojawia się w naszym ludzkim, oczywiście jesteśmy w świecie ludzkich pojęć, swoista rodzinność, jakby rodzinny wymiar Boga. I dlatego jest to, wtedy pojawia się Kościół. Proszę, siostry i braci, my mamy, niesiemy jeszcze jedno znamie, takie troszkę niedobre chrześcijaństwa na ziemi polskiej. Ono się ukształtowało jakoś, ja nie wiem, nie śledziłem tego, w którym momencie. Mianowicie takie zindywidualizowanie, ja nie mówię o indywidualność, bo może jej nawet jest za mało, ale takie zindywidualizowanie relacji z Bogiem. Ja tu niczego nie zdradzę, nie należy może nawet takich przykładów używać, ale to jest taki ogólnik, że myślę, jest usprawiedliwiony. Zbyt często, na przykład siedzą w konfesjonale, z samej spowiedzi nie można wywnioskować, czy ten spowiadający się jest stanu wolnego, czy to jest matka, czy to jest ojciec, kto to jest. I to jest doskonały sygnał błędnego przeżywania wiary. Ja, jako biskup, nie mogę się niejako spowiadać bez uwzględnienia relacji duszpasterskiej, nurtu ewangelizacyjnego, tej posługi i posługi miłości, miłosierdzia, łącznie z rozdawaniem pieniędzy wobec innych. Nie, to jest moja rodzina. Ja nie jestem samotnikiem na świecie. Nikt, kto żyje w rodzinie, nie może się tak spowiadać. Nikt, żadna z obecnych tu sióstr, nie może stanąć przed Bogiem, nie stając w grupie swojej rodziny zakonnej. Inaczej coś jest nie tak. Ze mną, z tą żoną, z tym mężem, z tą siostrą coś jest nie tak. Cały wymiar relacji. Co ja chcę pokazać tym mówieniem? Chrześcijaństwo ze swej natury jest wspólnotowe. Jeżeli Bóg jest Ojcem, Bóg w takim wymiarze jest czytany, tak się objawia w Biblii, to rzeczą najbardziej w tym momencie naturalną jest fakt, że Jezus założył Kościół jako podstawowe środowisko, w którym jest człowiek w stanie odczytać tę relację. Normalnie poprawna relacja z Ojcem nie jest tylko wtedy, kiedy na przykład rodzina jest rozbita i dziecko zostaje z ojcem, więc jest ojcem, więc jest bronione. Wcale nie. Pojawia się cała gama innych chorób, jak w sytuacji pozostania z mamą bez ojca. Naturalność i poprawność relacji jest tylko i wyłącznie w rodzinie. Poza tą sytuacją zawsze to jest jakoś uszkodzone. Zawsze jest w jakimś sensie niepoprawne. Jeżeli dzisiaj zastanawiamy się nad tym Ojcostwem Boga jako swoistą propozycją istnienia dla chrześcijan, bo to jest tak, to odkrywanie Ojcostwa jest propozycją istnienia, sposobu bycia, to proszę, musimy sobie powiedzieć, że wspólnota jest jedynym miejscem, gdzie można wierzyć, poprawnie wierzyć. Można wierzyć tylko we wspólnocie. Nie ma żadnej sytuacji, w której człowiek mógłby w sposób zupełnie zindywidualizowany jakoś te swoje sprawy z Bogiem poukładać. Nie ma takiej możliwości. I sądzę, że trzeba tutaj w tym momencie to dosyć wyraźnie, jednoznacznie powiedzieć. Ten nowy człowiek, to się powtarza u ojców Kościoła, ten nowy człowiek pojawiający się, kategoria nowości w Ewangelii jest istotną kategorią. Próbowaliśmy to wczoraj wieczorem sobie gdzieś pokazać. Ta nasza swoista niemożność samym faktem takiego naturalnego wyrastania i rośnięcia z chrześcijaństwem i brakiem tego błysku nowości. Ale kategoria nowości jest istotną kategorią Ewangelii. I jeżeli to synostwo jest nowością, bo jest. To dojście do Ojca, do tego odniesienia, że Bóg jest naszym Ojcem, to jest możliwe tylko przez to, że przyszedł Syn, że Syn się pojawił. My tylko mamy takie odniesienie do Boga, który jest Ojcem. On w pełni to odczytał. Mimo, że w Starym Testamencie Bóg próbuje dojść tak do Izraela, to jednak tak naprawdę zrozumienie, co to znaczy być Bożym Synem i co to znaczy, że Bóg jest Ojcem, to odczytywanie jest możliwe w Chrystusie. Proszę zobaczyć takie fragmenty z katechizmu Kościoła katolickiego. Jest prawdą, że nazywanie Boga Ojcem jest zjawiskiem znanym. Jest to znane również w wielu religiach. Katechizm mówi tak. Bóstwo często jest uważane za Ojca Bogów i ludzi. Nawet tam. Ale równocześnie, to 238 punkt, ale w 240 już Jezus jest tak. Jezus objawił, że Bóg jest Ojcem w niezwykłym sensie. W modlitwie Ojcze Nasz odnosimy się do Boga w całkowicie nowej relacji. Ten trzeci tekst to jest punkt 2786. Zupełnie nowa. Niby to gdzieś się przejawiało. Natomiast pojawia się zupełna nowość. To, co Chrystus odnosi do Ojca Niebieskiego, różni się od tego wszystkiego, co świat do tej pory znał, łącznie z religią starotestamentalną. Ta nowość przyniesiona jest bardzo istotna. Jezus nadaje temu pojęciu po prostu nowe znaczenie. Bóg, słowo to w ogóle przybiera jakby nową treść. Pojawia się rzeczywistość osobowa, bardzo jasno, klarownie otwarta na człowieka, wychodząca, zatroskana. Charakterystyka, proszę, kiedyś przeczytałem chyba to u Mausa, jest taki teolog, że słowo Bóg prawie wyłącznie odnoszone jest do pierwszej osoby, do osoby Ojca. Charakterystyka Syna tym wyrażeniem Bóg ma miejsce niezmiernie rzadko. Jeżeli to mówimy Jezu czy Chryste, Boże nasz, samo słowo Bóg gdzieś natychmiast rodzi to odniesienie do Ducha Świętego także, mimo że przeświadczamy przecież Jego boskości. Tak to wygląda. Kiedy Chrystus jest nazywany Synem Bożym, to odnosimy to do pierwszej osoby. I teolog taki jak Rahner von Balthasar gdzieś ciągle u tych bardzo wielkich ludzi ten tekst w taki sposób się pojawiają. Przez Chrystusa, ciągle przez Chrystusa jest możliwość nazwania Boga Ojcem. Posłany Syn dla zbawienia świata odkrywa równocześnie właśnie taką twarz Boga Ojca. Natomiast jeżeli chodzi o odniesienie słowem Bóg do Ojca, to cała Biblia i cały Nowy Testament jest obfity w takie odniesienie. I teraz ta nowość relacji, która pojawia się w tym momencie, kiedy Chrystus nazywa Boga swoim Ojcem, w odróżnieniu od naszego Ojca, wyraźnie rozróżnia to, jeszcze raz to powtórzę, to wysławiam Cię, Panie, Ojcze nieba i ziemi. Trzeba by, myślę, ten tekst też trochę tak wziąć dosyć mocno. Ta inność jest bardzo ważna, ale ogromnie jest ważna ta nasza relacja, która jakby przy tej okazji jest odkrywana, odsłaniana. Chodzi o taki swoisty dar adopcji, do której mamy przystęp tylko i wyłącznie w Chrystusie. U świętego Pawła jest to przepięknie. Listy Pawłowe są pełne tych zwrotów. Paweł mówi, współumieram, współzmartwychwstaję, staję się wespół z Chrystusem. Wszystkie, masę tekstów. W liście do Rzymian jest obfitość takiego odniesienia. Jesteśmy współzrodzeni z Chrystusem. Współusynowieni, możemy powiedzieć. I tak można by z tych tekstów wyczytać wiele, wiele istotnych rzeczy. Bardzo to jest istotne odesłanie nas do Chrystusa i uczenie się tej relacji właśnie w Chrystusie. Jeżeli chcemy się nauczyć tak naprawdę Boga, jeżeli chcemy zrozumieć, to musimy od tej strony popatrzeć. Ojciec, tak zostało właśnie objawione to imię w Synu i tylko tam jest do odczytania. I tylko w ten sposób można zrozumieć tę swoistą adopcję, to usynowienie, które odnosi się do nas, do każdej i do każdego z nas. Są dwa teksty, one się powtarzają w różnych rozważaniach. W liście do Rzymian, to jest tekst 8 rozdziału, od 14 wiersza, chciałbym tak na moment. Synostwo Boże chrześcijan, proszę posłuchać. Albowiem wszyscy ci, których prowadzi Duch Boży, są synami Bożymi. Nie otrzymaliście przecież ducha niewoli, by się znowu pogrążyć w bojaźni, ale otrzymaliście ducha przybrania za synów, którym możemy wołać Abba Ojcze. Sam Duch wspiera swym świadectwem naszego ducha, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Proszę zobaczyć, kolejna relacja to jest rola Ducha Świętego w tym tekście podkreślona, Rzymian 8, 14, 17. Rola Ducha Świętego, która to jest istotna w tym, byśmy mogli w ogóle odczytać, odczuć i stać się dziećmi Bożymi. Relacja modlitwy, o której wspominałem, którą uważam ciągle i ciągle to powtarzam, za sam fakt przeżywania wiary. To jest moment szczególnego doświadczania, również tego, co nazywamy ojcostwem. Tak to by trzeba zrozumieć. I jesteśmy synami prowadzonymi przez Ducha. Jesteśmy synami, których Duch prowadzi. I jeszcze jeden tekst z listu do Galatów, z 4 rozdziału, chciałbym przytoczyć. Na dowód tego, że jesteście, 6 wiersz, na dowód tego, że jesteście synami, Bóg wysłał do serc naszych ducha syna swego, który woła Abba, Ojcze. To słowo Abba pojawia się i wyraźnie w liście do Galatów jest pokazane, że Duch został posłany. Został posłany przez Boga w nasze wnętrze, w nasze serca, po to, żebyśmy w ogóle mogli tak się do Boga odezwać. Czyli jest kolejne spojrzenie, że ta rzeczywistość Boża, my jesteśmy w niej ogarnięci. Syn, Duch Święty i ta rzeczywistość boska sprawia, że my go odczytujemy właśnie w taki sposób. Abba, Ojcze. Duch przemawia gdzieś tam wewnątrz naszych serc lub pobudza te serca, można tak to powiedzieć, do uznania, wyznania, odkrycia tej nowej relacji z Ojcem. I to jest bardzo ważne. Ten jeden i drugi tekst jest ważny do odczytania tej naszej nowości, do przekroczenia relacji trochę jakby no ogromnego poddania, bo jest ten kontrast świętości Boga i naszej. Normalnie to on mocno się pojawia. Dopiero kiedy się odkrywa oblicze, naturę tego świętego, który jest taki pełny miłości i taki ojcowski, ustaje lęk, a rozpoczyna się czas ufności. Rozpoczyna się zupełnie inna relacja z Panem Bogiem. Ojciec jest kimś, kto ciągle wszelkimi możliwymi sposobami, również swoją wielkością i swoim autorytetem szuka dobra. I to jest istotna relacja zaufania. Mówiliśmy o tym, że to zerwanie pierwsze w Księdze Rodzaju to pokazany cały dramat pomyłki i pomłądzenia. I zaatakowane jest ojcostwo Boga i tam nastąpiło to rozdarcie. Kiedy pęknie ta relacja, rozumienie Boga jako Ojca, wtedy właściwie niemalże można by powiedzieć, chrześcijaństwo nie jest możliwe. Wszystko, każde odniesienie jest jakoś nieadekwatne, wręcz karykaturalne może być. Bóg pojawia się wtedy w przedziwny sposób. Tak to wygląda. Tak się to pojawia. Wszystko zaczyna być jakby pod przymusem. Jest pięknie to pokazane w relacji którą ja byłem uczestnikiem tych rekolekcji, wygłaszał je ksiądz arcybiskup Muszyński na Jasnej Górze przed paroma laty, a potem wydał taką książkę, trochę je opracował, uporządkował, która nosi tytuł Dekalog. Ja ciągle wracam do wstępu. Tam jest bardzo istotny moment, bardzo istotna treść, w której ksiądz arcybiskup powiedział takie słowa, że jeżeli chcemy zrozumieć Dekalog, to musimy zrozumieć to odezwanie Boga z powtórzonego prawa, 6 rozdziału, kiedy Bóg mówi: słuchaj Izraelu, ja jestem twoim Bogiem, Panem jedynym. To ten moment bardzo, bardzo istotny. Ja może ten tekst szybko znajdę i chcę pokazać, bo to jest objawienie miłości Pana Boga do swojego ludu. Słuchaj Izraelu, Pan jest naszym Bogiem, Panem jedynym. Będziesz miłował Pana Boga twojego z całego swego serca, z całej duszy swojej, ze wszystkich sił swoich. Niech pozostaną w twym sercu te słowa, które ja ci dziś nakazuję. Wpojrz je twoim synom, będziesz o nich mówił. Przywiążesz je do twojej ręki jako znak. Wypiszesz je na drzwiach domu. To jest pierwsze przesłanie. To jest, Bóg się przedstawia. Słuchaj Izraelu, Pan jest twoim Bogiem. Ta relacja miłości, dopiero z tej perspektywy miłości można wejść w dekalog i zrozumieć go. W każdej innej sytuacji jest tak, tak to arcybiskup Muszyński komentuje. Dekalog bez miłości jawi się jako coś absurdalnego. Postawił tam, pamiętam w tej książce, takie pytanie, po co? No po co to jest? Można tylko to zrozumieć jako jakieś związanie człowieka. I miłość bez dekalogu jest jakaś enigmatyczna, nieokreślona, taka trochę nijaka. Tak jak dziś współczesny człowiek to czasem mówi, to jest uczucie, nic więcej. Bo ona, trudno ją określić, jest to takie słowo, hasełko, którym można różne rzeczy określać. To są wzajemnie nierozdzielne rzeczywistości. Jeżeli chcemy Boga odczytać, to właśnie tak by to trzeba odczytywać. On musi być widziany jako ojciec. I on jako ojciec jest też i wymagającym. Ale to nie ma nic wspólnego z formą tyranii. Chyba że się ma błędny obraz Pana Boga. Więc wtedy wszystko wydaje się takie. Niedawno wypowiedział się tam chyba w Izraelu pan Edelman takie zdanie, że Kościół jest totalitarną organizacją i można się zirytować, ale nie ma co się dziwić. Człowiek, który nie może dojść do istoty sprawy, zostają mu więc nakazy, zakazy i nie wiadomo, co z tym zrobić. To jest tak, jak dziecko nie odkryje miłości ojca, nie wejdzie w relację miłości, to każde oczekiwanie ojca, mamy, to jest tylko nakaz, zakaz i ewentualnie okazja do buntu albo do kombinacji, no bo co więcej z tym zrobić? Człowiek, który nie wchodzi w świat miłości Ojca, jest człowiekiem, który próbuje jakoś te relacje z Bogiem wytargować w taki czy inny sposób. I dopiero kiedy pojawia się to Ojcze, ale w rozumieniu właśnie tym biblijnym Abba, to, które wyraża takie dziecięce zaufanie, tłumaczy się to tatusiu, tatulku, jest to takie bardzo ciepłe, serdeczne odniesienie do Boga, i wtedy dopiero człowiek czuje się w obecności takiego Boga, że tak się wyrażę, który jest niemalże samą czułością. Jawi się tak, jest samą czułością, bo jest miłością, to jest samą czułością i to słowo niemal trzeba wyrzucić. Bo tak się normalnie jest. Jest to piękny zwrot, którym ośmielamy się mówić. Proszę zobaczyć, my pięknie tak się odnosimy, kiedy w wezwaniu do Ojcze Nasz, jednym z wezwań jest: ośmielamy się mówić. My do Ciebie, Boże, ośmielamy się mówić. Ojcze, to, co nam odsłoniłeś, to, co nam pokazałeś w Chrystusie, sprawia, że mamy, że ośmielamy się tak mówić. I to bardzo istotne, bo z jednej strony pojawia się ta cała wielkość Boga, Jego inność, całkowicie inny od nas, od wszystkiego, kim my jesteśmy, a z drugiej strony ta bliskość, ta niesamowitość. I Bóg ciągle jest poza nami. To jest oczywiste, jest, przerasta nas, a równocześnie jest ciągle w nas, wokół nas, bo tak się zachowuje Ojciec. Ojciec dla dziecka, nawet w wymiarze czysto ludzkim, jest kimś niezmiernie wielkim. Jak się słucha małych dzieci i ich przechwalania, no to nie jest to, że one kłamią, tylko to wyobrażenie gdzieś tam ojca wspaniałego, niesamowitego i obronę. Ja kiedyś widziałem taką dramatyczną scenę. Gdyby się dało tego pana ściągnąć z powrotem i mu pokazać, to pewnie może by coś pojął. W pobliżu mieszkania, w bloku mojej siostry, mieszkał pan, który tam miał dwójkę takich małych dzieci i bardzo często był nietrzeźwy. I prowadził wtedy, akurat nie ja na to naszedłem, latem tę dziewczynkę z przedszkola, a właściwie można powiedzieć, ona go prowadziła, nie on ją. I kiedy on poszedł do bloku, do mieszkania, dziewczynka została w piaskownicy przed blokiem i dzieci po prostu zaczęły się śmiać, że twój tatuś jest znowu pijany. I zobaczyłem scenę, która musi wycisnąć człowiekowi łzy, jak ma trochę serca. Jak ta dziewczynka malutka, tam z 5 latek może miała, może nie, skakała do tych troszeczkę mocniejszych, starszych dzieci z tymi swoimi rączkami bezradnie, krzycząc, że jej tatuś jest wspaniały, on jest tylko chory, ale tatuś jest bardzo dobry i nie mają racji. To jest taka scena z jednej strony odczytania niesamowitej wielkości obrony i potrzeby takiej właśnie miłości. Ojciec jest czytany jako źródło dobra. Ojciec jest ten poprawny ojciec. Ja pomijam ten stan chorobowy, chciałem tylko pokazać tę niesamowitą miłość dziecka. Ojciec jest kimś, kto szuka naszego szczęścia i to przeświadczenie, że jest tak, rodzi to, o co naprawdę nam idzie, to znaczy ufność. To jest ufność. I to jest wołaniem. U Jakuba, w liście świętego Jakuba jest taki tekst bardzo ważny dla nas, istotny, jeżeli w ogóle chcemy coś jeszcze zrozumieć z tego, żebyśmy nie dali, Jakub mówi, nie dać się zwieść. Mówi tak, nie dajcie się zwodzić, 1:16. Bracia moi umiłowani, każde dobro, jakie otrzymujemy i wszelki dar doskonały, stępuje z góry, od Ojca Świateł, u którego nie ma przemiany ani cienia zmienności. Ze swej woli zrodził nas przez słowo prawdy, byśmy byli jakby pierwocinami Jego stworzeń. Jest wspaniałe. To jest w nurcie takiej treści. Tytuł tutaj dano biblijny, jak się zachować wobec doświadczeń i pokus, a jest puenta tego tekstu, jest fantastyczna, wspaniała. Ojciec, tam jest stałość, tam jest pewność, tam można się umiejscowić. W tym wszystkiej zmienności i kuszeniu tam jest dobre rozeznanie. Tam jest prawda, która daje wyzwolenie i daje nam szansę przemiany. To są piękne oblicza Ojca, które pojawiają się w Biblii i które ciągle sprawiają, siostry i bracia, podstawową rzecz. Tworzą relacje, relacje ufności, relacje stabilizującą, relacje dającą moc w momentach zmagania i rozchwiania, które w życiu człowieka jest niestety stanem normalnym. Jeżeli szukamy Jego twarzy, Jego oblicza dzisiaj, to właśnie po to, by odkryć coraz bardziej, kim Bóg jest, nie w ogóle tylko, kim Bóg jest dla nas, bo Biblia odsłania tę relację. Jest to czytelne w Chrystusie i przez ten okres tej konferencji usiłowałem, myślę, razem z wami, szukać tej twarzy Ojca, szukać Jego oblicza, szukać odpowiedzi na pytanie, kim jest dla nas.